Drodzy, kilka lat temu miałem sposobność być w Jerozolimie. Usiadłem sobie w takim ustronnym miejscu i przede mną rozpościerała się panorama Starego Miasta. Szczególnie moją uwagę przykuło miejsce, w którym kiedyś stały świątynie. I patrząc na meczet, który tam obecnie stoi, pomyślałem sobie, to nie wygląda dobrze. Coś tu nie pasuje. Na tej górze, na tym placu świątynnym Arabowie czczą swojego Allaha. A gdzieś tam w dole, przy ścianie płaczu, stoją Izraelici, naród wybrany, który stoi przed, można powiedzieć, olbrzymimi głazami, które pozostały z tego pięknego miejsca i wołają do Boga. Myślę, że też w jakiś sposób starają się uwielbiać swojego Boga Jahwe. Tyle im pozostało ze świętego miejsca. Ogromne kamienne głazy. I kiedy tak siedziałem, przyglądałem się temu, pomyślałem sobie, czy Bóg stracił zainteresowanie tym miejscem? A może to miejsce weszło, czy wyszło z jego kontroli? Kiedy patrzysz na to miejsce, rodzi się pytanie, gdzie jest świątynia? Można by je sprecyzować, gdzie jest trzecia świątynia, bo tam stały dwie. Dlaczego jej tam nie ma? Przecież tam powinna stać świątynia poświęcona Bogu. Gdzie jest trzecia świątynia? To jest tytuł mojego dzisiejszego posługiwania. I dzisiaj chciałbym szukać odpowiedzi. Chciałbym znaleźć tą trzecią świątynię. Tą nową świątynię, którą Bóg buduje. Na początek proszę o wyświetlenie rysuneczku, który przygotowałem. Po waszej lewej stronie widzicie Jerozolimę z czasów Salomona. Mamy dolne miasto, górne miasto. To jest właśnie ten plac świątynny i na tym placu Salomon zbudował świątynię. W tej świątyni została wniesiona Arka Przymierza i rozpoczęła się posługa w świątyni. Po prawej stronie widzimy przekrój przez świątynię. Prawdopodobnie tak wyglądała zarówno miasto, jak i świątynia. To jest, powiedzmy, rysunek, który próbuje odtworzyć, jak to mogło wyglądać. Oczywiście to odtworzenie jest na podstawie wykopalisk archeologicznych. Salomon budował świątynię przez 7 lat. Wiemy, że wcześniej król Dawid gromadził pieniądze, gromadził materiały budowlane, aby można było taką świątynię postawić. To pragnienie zrodziło się w sercu Dawida, ale Bóg powiedział, twój syn to uczyni. I Salomon budował ją 7 lat. Fajnie to brzmi, 7 lat budował Salomon. Prawdopodobnie nie dotknął palcem tej budowy. Ale tak się mówi, tak? On był odpowiedzialny za to przed Bogiem, on to zorganizował, przeprowadził i w ciągu 7 lat została wybudowana świątynia. Poświęcona w 959 roku przed Chrystusem. Z wielką pompą zostali zaproszeni przedstawiciele ościennych narodów, mnóstwo kapłanów, cały lud się zgromadził. Wyobraźcie sobie tę piękną, nową świątynię. Chóry, ofiary, tysiące zwierząt zostało złożone w ofierze. Sama świątynia była naprawdę cudem. Z kamienia ciosanego, gdzie ościenne narody jeszcze tam sobie budowały z normalnych kamieni, gładkich. Tutaj mamy już wyrobiony materiał w kamieniołomach. Nawet Boże Słowo powiada, że nie było słychać kamieniarzy, bo wszystko było przygotowane już wcześniej. A więc z dużą precyzją Był architekt, który to dokładnie zaplanował, przygotował każdy kamień, każdy element tej budowy. I to się stało. Wewnątrz świątynia naprawdę musiała być piękna. To wynika z opisów Biblii. Została wyłożona deskami, drewnem wewnątrz, a to drewno zostało obciągnięte złotą blachą. Kiedy się weszło do tej świątyni, zapewne dech zapierał w piersiach. Po lewej i po prawej stronie stały świeczniki, które gdzieś tam się paliły. Po prawej stronie stał stół z chlebami pokładnymi. A przed samym wejściem do miejsca najświętszego stał ołtarz kadzielny, z którego lekko unosił się miły zapach. A potem było wejście, były kolejne drzwi. Drzwi, które były zamknięte i nikt nie odważyłby się tam wejść, oprócz arcykapłana. Wyobrażam sobie, jakie to było piękne. Zresztą Biblia opisuje, że w czasie tego poświęcenia Boża obecność wstąpiła, że kapłani musieli się wycofać ze świątyni. To było niesamowite wydarzenie. Wszystko było najwyższej jakości. Pięknie zrobione, pięknie uczynione to wszystko. Czasami, kiedy czytam te fragmenty, mówię, jak ja chciałbym chociaż na 5 minut, żebyśmy mogli tak się przenosić w czasie, to było cudowne. Mógłbym sobie zajrzeć, jak tam było. Dobrze, że mamy biblijne opisy. Ale drodzy, tutaj po waszej prawej stronie na dole mamy diagram. I on przedstawia historię tego placu, a można by powiedzieć historię świątyni. Mamy 959 rok, powstała pierwsza świątynia i rozpoczęła się służba kapłańska w tej świątyni. I tak to trwało z różnym skutkiem aż do 587 roku. Powiadam z różnym skutkiem, ponieważ różnie to wyglądało. Były czasy, że świątynia była zamknięta, zabita deskami, jak to mówią, i ludzie zapomnieli w ogóle o Bogu. W 587 roku Babilończycy weszli i zniszczyli miasto Jerozolimę i również zrównali z ziemią tą świątynię. Było tam mnóstwo złota, więc to wszystko zostało zabrane. 70 lat niewoli. Potem nastąpił czas odbudowy miasta, ale również i świątyni. Jest to okres od 537 roku do 516. Daty idą w dół, ponieważ to jest przed Chrystusem, a więc odejmujemy. Druga świątynia służyła z różnym też skutkiem. Różne rzeczy się tam działy. Nie ma czasu dzisiaj opowiadać, ale jak macie możliwości, to poczytajcie trochę. Jest dużo ciekawych artykułów, literatury na ten temat. Był nawet okres, w którym składano tam świnie w ofierze, chyba Zeusowi. Po prostu wiele rzeczy, wiele też złych rzeczy się działo. W 20 roku przed Chrystusem Herod Wielki postanowił przebudować świątynię. To tak ładnie to nazwałem, remont. Ogromne pieniądze. I wszystko zostało przebudowane, odnowione. I rzeczywiście możemy czytać w Ewangelii, apostołowie z zadziwieniem patrzyli na to i mówili do Pana, zobacz, jakie to piękne. 20:10. A potem przychodzi to największe wydarzenie. Oto przychodzi Syn Boży. Przychodzi na ten świat. I jest pośród ludzi. Wiecie, tak pomyślałem sobie, jak to dziwnie musiało wyglądać, jak ten, który otaczał opieką, który prowadził naród izraelski, nagle w sposób fizyczny znalazł się na placu świątynnym. I oprócz kilkunastu osób, większość nie wiedziała, kto to jest. A to był Król Królów i Pan Panów. Kapłani uznali, że to jakiś wichrzyciel, że próbuje robić przewrót w ich świątyni, więc był niemile widziany w tamtym miejscu, ale to był ich król, to był ich pan, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej. i on przyszedł do swojego ludu, ale jak mówi Boże Słowo, swoi go nie poznali. Przyszedł wypełnić swoją misję. Oto gdy nadszedł dzień, wziął swój krzyż i na nim zaniósł go na wzgórze Golgoty i tam skonał, tam złożył swoje życie w ofierze. Było to w 35 roku. Historia liczy od Chrystusa, nową erę, więc mamy ten punkt zerowy. W 35 roku Chrystus umiera, został wskrzeszony z martwych i potem 50 dni później mamy Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty wstępuje na wszelkie ciało. I ostatni punkt to 70 rok. 70 rok to moment, w którym Jerozolima znów została zburzona przez Rzymian, a świątynia zrównana z ziemią. Kamień na kamieniu nie pozostał. Wykradziono wszystko, co było cenne, a resztę spalono ogniem. I drodzy, rodzi się pytanie. Dlaczego nie powstała kolejna świątynia? Dlaczego jej tam nie ma? Czy tak jak wcześniej powiedziałem, Bóg zrezygnował, zmienił plany? A może jest inaczej? Ważną wskazówką, którą możemy przeczytać, są Dzieje Apostolskie, 7 rozdział 47 do 50. I czytamy tu takie słowa. To są słowa, które wypowiada Szczepan przed swoim ukamienowaniem. Lecz dopiero Salomon zbudował świątynię mu, czyli Bogu. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Jak mówi prorok, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Oto pierwsza głęboka prawda wynikająca z Bożego Słowa. Najwyższy, nasz Bóg Wszechmogący, nie mieszka w budowlach ręką uczynionych. Dlaczego? Odpowiedź mamy w wierszu 49. Niebo jest jego tronem, a ziemia jest jego podnóżkiem. Następnie Bóg stawia pytanie retoryczne. Czy człowiek może mi zbudować dom? Nawet nie trzeba odpowiadać. Czy jesteśmy w stanie zbudować budowlę, która będzie sięgać nieba? Świątynia Jerozolimska była obrazem, zapowiedzią czegoś większego i czegoś wspanialszego od początku zaplanowanego przez Boga. Otwórzmy i przeczytajmy drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 16 werset. I tutaj apostoł Paweł stawia pytanie. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Możemy sobie odpowiedzieć, żaden. Tak jak światło i ciemność. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Drodzy, to są słowa, które apostoł cytuje ze Starego Testamentu. A więc to nie było coś takiego, że o, zburzyli świątynię, teraz szybciuteńko muszę coś nowego wymyślić. Bóg od początku miał swój plan. I tak jak wcześniej powiedziałem, świątynia była obrazem, była zapowiedzią czegoś wielkiego. Myśmy bowiem świątynią Bożą. Jakie niesamowite stwierdzenie. Myśmy, czyli kto? Ty i ja. Ty i ja. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Bóg przez proroków zapowiada taką podwójną, taki podwójny wymiar swojej obecności. Po pierwsze, może najpierw przejdziemy do drugiego. Będę przechadzał się pośród nich. Popatrzcie, jaka cudowna obietnica. Bóg mówi, będę się przechadzał pośród was. Myślę, że wielu z nas przychodzą na myśl słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa. Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród was. I drodzy, to nie jest, Pan Jezus tego nie powiedział z takim przymrużeniem oka. Wiecie, tam mnie nie będzie, ale tak się umówmy. To jest Boże Słowo. Bóg to wypowiedział. Bóg dał obietnicę, a potem Pan Jezus ją potwierdza. To znaczy, że jeśli w tym zgromadzeniu znalazły się trzy osoby, które przyszły tutaj dla imienia Jezusa Chrystusa, to możemy być na 100% pewni, że On tutaj jest. On tutaj naprawdę jest, chociaż nasze oczy Go nie widzą. Bo tak stanowi Boże Słowo, a Bóg jest wierny swoim obietnicom. On się nie zmienia. On nie ma nastrojów. Mówi, o, dzisiaj źle się czuję, nie mam nastroju, to dzisiaj do Filadelfii nie pójdę. Nie ma czegoś takiego. On jest pośród nas. Dlatego mamy świadectwa wysłuchanych modlitw. Kiedy uwielbiamy Jego imię, odczuwamy Jego obecność, Jego dotyk naszych serc. Bo On tu jest. Pośród nas. A więc po pierwsze Paweł opowiada tutaj, mówi, podkreśla o obecności Bożej w naszych zgromadzeniach. On jest pośród nas. Ale jest też druga prawda, gdzie Bóg mówi, zamieszkam w nich. Zamieszkam w nich. Co to znaczy, że Bóg zamieszka we mnie, w nas, w tobie? Jak to rozumieć? Wiecie, możemy to rozumieć na różne sposoby i trochę ostatnio taki niepokój przeżyłem. Zacząłem więcej szperać, szukać. I są takie dwa trendy teologiczne, które mówią, że Bóg zamieszkuje pośród nas, ale nie w nas. I na potwierdzenie mówią, zobacz, tu jest użyta liczba mnoga. Ale uważam, że to nie o to chodzi. Paweł napisał list do grupy ludzi, do Koryntian. Gdyby pisał do kogoś jednego, napisałby, w tobie jest Duch Święty, ty jesteś świątynią. Ale pisał do grupy ludzi, do chrześcijan, do kościoła, więc napisał w liczbie mnogiej. Ale możemy to odnieść do siebie samych, każdy osobiście. Jesteś Bożą świątynią. Jeżeli kiedyś natrafisz na taką interpretację, wyrzuć ją do kosza, bo ona nie ma uzasadnienia w Bożym Słowie. Jestem, jesteś Bożą świątynią. 1 Koryntian 6,19 dobitnie to podkreśla i potwierdza. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Bożą, świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Paweł stawia retoryczne pytanie. Wiecie, kiedyś już to mówiłem, ale przypomnę. Kiedy czytam ten fragment, widzę, że chrześcijanie się nie zmienili. Ciągle mamy problemy z tymi samymi, czyli następne pokolenia mają dokładnie te same problemy. I Paweł zadaje pytanie pierwszym chrześcijanom, czy nie wiecie o tym? Zapomnieliście? Mówię za siebie. Czasami zapominam o tym. Czasami jakby ta świadomość tego, że jestem Bożą świątynią, że Duch Boży jest obecny we mnie, gdzieś schodzi na dalszy plan. Czy nie wiecie? Czy wiesz o tym? Czy pamiętasz o tym? Czy to jest przed twoimi oczyma, można by w ten sposób powiedzieć? Bożą świątynią stajemy się poprzez narodzenie na nowo. Tego nie można sobie kupić, na to nie można sobie zasłużyć. To można przyjąć. Przyjmując Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, powierzając Mu swoje życie, Duch Święty przychodzi i czyni cud w życiu człowieka. Czyni nas nowym stworzeniem. Czyni nas dziećmi Bożymi, ale przede wszystkim czyni nas Bożą świątynią, miejscem Bożej obecności. Drodzy, tu trzeba by było się zatrzymać na chwilę i z zadumą pomyśleć o tym. Pomyśl o tym. Pomyślmy o tym, kim my jesteśmy w Chrystusie Jezusie. To słowo jesteśmy jest stwierdzeniem faktu. To nie jest tak, że jeśli będziesz robił to, to i to, to będziesz. To wtedy się żarówka zapali, tak? Kiedy narodziłem się na nowo, od tego dnia jestem nowym stworzeniem. I od tego dnia jestem Bożą świątynią. Ale tak jak było ze starotestamentową świątynią, tak może być i z nowotestamentową. Może być zabita dechami. Może być nawet uprawiany kult bałwochwalczy w tej świątyni. Ale może płynąć chwała dla Boga. Może to być miejsce, w którym Bóg bierze sobie chwałę. Wszystko zależy od kapłana. A więc pierwszy fakt. Świątynia Jerozolimska była obrazem, była zapowiedzią. Zapowiedzią czegoś, co przechodziło, czy przechodzi najśmielsze wyobrażenie człowieka. Oto narodzony na nowo człowiek jest świątynią Bożą. I z tym się nie dyskutuje. To jest faktem. Jeśli doświadczyłeś w swoim życiu narodzenia na nowo, jesteś Bożą świątynią. Wiemy, gdzie jest nowotestamentowa świątynia. Tam, gdzie siedzisz, tam, gdzie stoisz, tam jest świątynia Boża. A co z kapłanem? Przecież świątynia bez kapłana, co to za świątynia, tak? Nawet jeśli ktoś zapali lampy, to oliwa się skończy. Jeśli ktoś rozpali kadzidło, to ono się wypali. Wszystko zgaśnie, ciemno, cicho i głucho. W świątyni musi być kapłan. Gdzie jest kapłan? Otwórzmy objawienie Jana 1,6. I czytamy tutaj takie piękne słowa. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. I uczynił nas. Mamy znowu stwierdzenie faktu. Nie uczyni nas. Nie poproście, aby uczynił nas, czy mnie. Ale tam jest stwierdzenie faktu. Nas oznacza chrześcijan. Nas oznacza dzieci narodzone na nowo, dzieci Boże. A więc mamy świątynię i mamy kapłana w jednej osobie. Niesamowite. Bycie świątynią i bycie kapłanem jest jednym z aspektów tego nowego przymierza, którego staliśmy się uczestnikami. To jest coś, czym Bóg nas obdarzył. Nie obdarzy w niebie, już jesteś, teraz, dzisiaj, w tej chwili, jeśli narodziłeś się, jeśli narodziłaś się na nowo. Drodzy, mamy nowotestamentową świątynię. Mamy kapłana. Czego jeszcze nam potrzeba? Ofiary. No, w świątyni składa się ofiary, zgadzacie się ze mną? W świątyni składa się ofiary. I oczywiście, kiedy mówimy o nowotestamentowej ofierze, mamy przede wszystkim na myśli krzyż Chrystusa. To jest ta ofiara. To jest ten baranek, który gładzi grzechy świata. Kiedy czytamy opisy starotestamentowe, kiedy świątynia miała być poświęcona, to wszystko, co do niej należało, cały obiekt, cały budynek, wszystkie przyrządy, narzędzia, naczynia, to wszystko, co było używane w świątyni, musiało być oczyszczone. Bez oczyszczenia nie było mowy, żeby to weszło do świątyni, do służby. W jaki sposób kapłani oczyszczali to wszystko? Krwią. Pokrapiali krwią. I kiedy pokropili krwią, stawało się czyste. Dzisiaj byśmy, nie wiem, sterylizowali, tak? Nad fioletem. Ale to znów jest obraz. Boża świątynia i to wszystko, co do niej należało, była uświęcona, była oczyszczona krwią, krwią baranka. I nawiązując do tego, ty i ja możemy być oczyszczeni, czy jesteśmy oczyszczeni, aby służyć Bogu jako świątynia, jako kapłan, ponieważ zostaliśmy oczyszczeni krwią baranka. Dlatego twoja i moja świątynia jest czysta i może służyć Bogu. Ale tak jak powiedziałem, w świątyni składa się ofiary. Oczywiście były ofiary zagrzeszne i tą ofiarą zagrzeszną stał się Chrystus za nas. Ale też były ofiary dziękczynne, ofiary, które składano, aby uwielbić Boga. Czytamy, że kilka tysięcy wołów zostało złożone, kiedy poświęcano świątynię. Pytam się, czy aż tyle grzechu było w Izraelu, że trzeba było 10 tysięcy wołów zarżnąć? Nie, to była wdzięczność. To było to wyrażenie Bogu wdzięczności, uwielbienia. Wszystko, co najlepsze. Wszystko, co drogocenne w moich oczach. A dla rolnika zwierzę jest bardzo drogocenne. Boże, to Tobie oddajemy, aby Cię uwielbić. W dzisiejszych czasach takie ofiary są niezrozumiałe. Tak? Jest ochrona zwierząt. Mówię, jak to możliwe? Czasami to słyszę, ale nie chcę z tym dyskutować. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset czytamy. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Oto ofiara nowotestamentowa. Twoje i moje ciało. To jest ofiara miła Bogu. Twoje i moje ciało. Czasami chrześcijanie patrzą na swoje ciało na przestrzeni historii, też kościół, te historyczne kościoły, jako zło. Zresztą w filozofii greckiej właśnie taki był pogląd, że ciało to jest siedlisko zła. I właściwie zbawienie to jest wyzwolenie się z tego. Ale pierwszy kościół nauczał zupełnie czego innego. W oczach Bożych twoje ciało jest cenne. Więcej, twoje ciało Bóg postrzega jako ofiarę. Może stać się ofiarą. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Zastanawiało mnie to słowo żywą. I kiedy tak się zastanawiałem, przyszła mi myśl. Kiedy kapłan składał ofiarę w Starym Testamencie, to najpierw musiał tą ofiarę pozbawić życia. Zgadzacie się ze mną? Najpierw ona musiała stracić swoje życie, a potem dopiero mógł ją złożyć w ofierze. A Boże Słowo powiada w Nowym Testamencie, że Bóg oczekuje ofiary, ale żywej, nie martwej. Nie chce twojej śmierci. Zresztą jest miejsce Bożego Słowa, które powiada, że drogocenne jest życie człowieka w oczach Bożych. Tak? Dzisiaj, kiedy patrzymy na Ukrainę i słyszymy, że tyle i tyle osób umarło, zostało zabitych, a zresztą nie wiemy do końca, ale bardzo mnie porusza, kiedy słyszę o dzieciach. To Bogu nie przynosi chwały. To jest obrzydliwe. Bo jakiś człowiek postanowił być wielki. Ja myślę, że sąd się zbiera nad tym wszystkim. Drodzy, jesteśmy świątynią Bożą. Jesteśmy kapłanami Boga i możemy być ofiarą, miłą Bogu. Wszystko w jednym. Wszystko we mnie i w Tobie. Te pierwsze dwa aspekty, świątynia i kapłaństwo, jest nam dane. To jest coś, czym Bóg nas obdarzył. To jest coś, do czego Bóg nas powołał. Ale ten trzeci aspekt należy do ciebie. To ty podejmujesz decyzję, czy chcesz być ofiarą, miłą Bogu, czy nie. Apostoł Paweł napisał tutaj, że ofiara ma być święta. Ofiara żywa i święta. I znów zastanawiałem się nad tym słowem. Dlaczego, Pawle, włożyłeś tutaj to słowo święta? Bo można składać ofiary nieczyste, nieświęte. A słowo święte oznacza, że coś jest oddzielone. Oddzielone od tego świata i poświęcone Bogu. I wtedy mówimy o świętości. I tak naprawdę uświęcanie się człowieka to jest pewien proces oddzielania się, odklejania się od tego świata i stopniowego przyklejania się do Pana Boga, tak? I to mówimy o uświęceniu, o świętości, o wchodzeniu w coraz głębszą świętość. Z jednej strony jesteśmy nazywani świętymi, jest nam dana świętość z Bożej łaski, ale z drugiej strony dochodzimy do tej świętości. Bóg nas prowadzi i uświęca, abyśmy byli coraz bardziej podobni do naszego Pana. I to jest piękne. Drodzy, Bóg oczekuje, że każdego dnia będziemy składać siebie w ofierze. W jaki sposób? Poddając się Jemu. Poddając się Jemu. Zwróćcie uwagę też, że Boże Słowo nie wzywa nas, abyśmy złożyli ciała swoje. To jest kolejna rzecz, na którą wierzę, Duch Święty zwrócił moją uwagę. Tam nie jest napisane, żebyśmy złożyli. To nie jest jednorazowy akt. Kiedyś tak myślałem. Podjąłem decyzję, Panie. Tak jak żona pyta męża, czy jeszcze kocha. Mówi, na ślubie ci powiedziałem, nic się nie zmieniło. Tak jak się zmieni, to cię poinformuję. Znacie chyba ten dowcip. I podobnie myślimy tutaj. Ale Boże Słowo mnie poucza o czymś ważnym. Tu jest napisane, nie złożyli, ale składali. Jest to czas teraźniejszy, trwający. Przyjmujemy pewną postawę i w niej trwamy. Każdego dnia, w każdej chwili, w każdych okolicznościach moja postawa to poświęcić się Bogu. Złożyć się w ofierze dla Boga. Żyć dla Niego. Żyć z Nim i dla Niego. Jest to nieustanne ofiarowanie. Dzień po dniu. Chwila za chwilą. I drodzy, zastanawiałem się, jak to zobrazować. Bo fajnie jest przykleić sobie taki obrazek, żeby było jasne, o co chodzi. I myślę, że najlepszym obrazem jest małżeństwo. Dwoje ludzi. Mężczyzna i kobieta spotykają się, coś zaiskrzyło, zakochali się w sobie, weszli w związek małżeński. I dopóki gdzieś tam budowali relacje w tych początkach, to było takie przymierzanie się, każdy żył dla siebie. W centrum było ja. Ta druga osoba była piękna, był zauroczony. Fajnie by było mieć taką kobietę, fajnie by było mieć takiego mężczyznę, ale to wszystko było skierowane na moje ja. Ale przychodzi ten dzień, kiedy następuje zawarcie związku. I często mówimy, wczoraj słyszeliśmy bardzo fajne kazanie na tym, z okazji małżeństwa. Mamy tu taką perełki, taki talent. Mówię o Wojtku Stable, bo mieliśmy taką szkołę kaznodziejską i kilka osób z naszego zboru uczestniczyło. I wczoraj były egzaminy. Każdy musiał wystąpić i usłużyć słowem. I na Wojtka padło, że miał usłużyć słowem na ślubie. I powiem, wszyscy byli pod wrażeniem. Jak pięknie to zrobił. I Wojtek przygotował taki eksponat. To była taka kartka papieru, na której było napisane 1 plus 1 równa się 1. I tak pomyślałem sobie do dzisiejszego kazania, co jest to? Kiedy zawieramy związek małżeński, już nie żyję dla siebie. Poświęcam się dla drugiej strony. Nie zawsze to poświęcenie jest miłe. Czasami naprawdę trzeba się sprężyć, bo są różne sytuacje. Ale to jest to poświęcenie. To jest to całkowite oddanie się, bez względu na cenę, na skutki, na okoliczności. Czasami spotykam małżeństwa, których jedna ze stron jest bardzo chora. W świecie co się robi? Dziękuję, przepraszam i szuka się następnego partnera. Ale w kościele jakże często możemy spotkać ludzi, którzy cierpią obok, czy razem z tą osobą, bo to nawet nie jest obok, i idą przez życie. Czasami tak jest. Ale jeśli w twoim małżeństwie jest okej, to dziękuj Bogu, bo masz powody ku temu. Poświęcenie. I Bóg oczekuje, że kiedy my związujemy swój los z Nim, oddamy się Jemu. Staniemy się taką żywą ofiarą, świętą, miłą Bogu. Taką podatną, nie taką krnąbną, że Bóg musi łańcuchem i kołkiem popędzać w różne strony, ale jesteśmy delikatni, wrażliwi na Boży głos, na Boże prowadzenie, na Bożą wolę w naszym życiu. Apostoł Paweł napisał, że ta ofiara powinna być miła Bogu. I pomyślałem sobie, co, mam się wykąpać co rano? To chyba nie o to chodzi. Chodzi o moje motywy. Czy składam się w ofierze w Bogu z ochotnego serca? W odpowiedzi na Jego miłość. Zresztą jakbyście przyjrzeli się bliżej ten 12:1 Rzymian, to jest 11 rozdziałów wcześniej, o których apostoł Paweł pisze nic więcej, jak tylko odkrywa tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jakie to ma skutki dla mnie i dla ciebie? A potem w 12 wersecie mówi, odpowiedzcie na tą miłość. Złóżcie swoje ciała w ofierze. On was bardzo kochał. Zobaczcie, co on uczynił dla was, mówi Paweł. Odpowiedzcie. Odpowiedzcie miłością. I myślę, że o to chodzi, gdy apostoł Paweł napisał, że ta ofiara ma być miła Bogu. Czy jest ci miłe, jeśli mówisz do dziecka coś zaraz, a potem stwierdzasz wieczorem, że to nie było zaraz, bo nie ma tego, tak? Miał wynieść śmieci, a one stoją dalej. Ale było zaraz. Był chętny, tak? Nawet chciał to zrobić. Zaraz. Czasami tak się zachowujemy przed Bogiem. Ale to ta miła ofiara właśnie polega na tym, że odpowiadam miłością na Bożą miłość. Że jestem gotów położyć, poświęcić swoje życie, zrezygnować ze swoich planów, ze swoich ambicji, ze swoich zachcianek, aby być miłym Bogu. Wiecie, ilekroć podejmowałem taką decyzję. I wiecie, często podejmujemy z takim bólem, no szkoda, no ale takie czasami są początki i myślę, że nie jestem odosobniony. No fajnie by było, no ale jeśli Pan Bóg chce iść w tą stronę, no to dobrze, pójdziemy. Ale potem odkrywam błogosławieństwo. Potem odkrywam, że to była najlepsza ścieżka dla mnie. Że Bóg ubłogosławił mnie właśnie poprzez to, że zaufałem Mu do końca. Że położyłem siebie w ofierze Bogu. I pozwoliłem, aby On swoją delikatną, pełną miłości ręką mnie prowadził przez życie. Znacie to? Niektórzy kiwają, że znają. Moją posługę zakończę słowami. Wzywam was tedy, bracia. I tutaj siostry również, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Drodzy bracia, drogie siostry, jesteś Bożą świątynią. Jesteś kapłanem Boga. I to jest faktem. Ale to, czy na ołtarzu będzie położona ofiara, zależy od ciebie. Właśnie w tym trzecim aspekcie to ty decydujesz, czy w tej świątyni będzie ciemno, głucho i pusto, czy tam będzie płynąć miła woń dla Boga. Dlatego, drodzy, zachęcam, abyśmy wejrzeli w swoje życie, abyśmy popatrzyli w swoje serca, abyśmy zapytali siebie, jak wygląda moja świątynia, abyśmy zapytali siebie, jak wygląda moja służba kapłańska i wreszcie, abyśmy zapytali siebie, jak wygląda moja ofiara. Czy jest święta, czy jest żywa i czy jest miła Bogu. Jeśli nie mogę w pełni odpowiedzieć, to są jakieś przeszkody. Czasami to są złe priorytety, czasami to może być grzech w naszym życiu, coś, co zanieczyszcza świątynię. Czasami mogą być jakieś problemy, jakieś choroby, jakieś przeciwności, jakieś okoliczności, mogą być różne rzeczy. Ale Bóg pragnie, aby z każdego z nas, z każdej świątyni tutaj obecnej i również te, które nas oglądają, płynęła miła woń dla Pana. Kadzidła to są modlitwy, ofiara to jest wdzięczność Bogu, poddanie się Bogu. Drodzy, kończąc, chciałbym, abyśmy powstali i abyśmy wejrzeli w swoje serca. I chciałbym też zaapelować, jeśli jest ktoś, kto dzisiaj potrzebuje takiej szczególnej modlitwy, mówisz, widzę przeszkody, chciałbym, aby Bóg pomógł mi, abym był tą żywą ofiarą, abym mógł nieustannie każdego dnia składać ofiary mojego życia. Jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu, to chciałbym cię zachęcić, wyjdź do przodu. Będziemy się z tobą modlić. Staniemy obok ciebie, ramię w ramię. Zawołamy do Boga, bo twoim powołaniem jest być świątynią, być kapłanem i składać ofiarę. Ofiarę miłą Bogu. Twoje ciało, twoje życie.